Studia już się skończyły. Teraz jest praca i prawdziwe życie, a w życiu niestety za swoje błędy się płaci. Cześć! Witajcie na kanale Automatyzacja w Produkcji. Nazywam się Arkadiusz Pietrowiak, jestem CEO firmy Nixal. Na swoim kanale mają zagadnienia związane właśnie z automatyzacją i robotyzacją produkcji w możliwie prosty i zrozumiały sposób. Zapraszam do subskrybowania kanału i oglądania lub słuchania dzisiejszego odcinka. Przez ostatnie dwa odcinki poruszyliśmy kwestie związane z poziomem robotyzacji w poszczególnych krajach. Jak to wygląda i dlaczego akurat tak? Jak już się Wam przyznałem, wnioski wyciągnięte z zebranych danych na potrzeby odcinka zaskoczyły nawet mnie, niestety w ogóle nie pozytywnie. Wychodzi bowiem na to, że wspólnym mianownikiem państw z największym wskaźnikiem gęstości robotyzacji jest przemyślane wsparcie od państwa.
Jak to jest być skrybą? Dobrze?
A wie pan, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze.
I na przykład Niemcy, którym właśnie dlatego poświęciłem znaczną część poprzedniego odcinka, są na to całkiem dobrym przykładem. Jednocześnie też wychodzi na to, że w Polsce nie mamy co liczyć, że przemysł będzie się robotyzował szybciej, dopóki nie pojawi się sensowny program dający na tym polu przedsiębiorcom konkretne ułatwienia, w tym szczególnie finansowe. Od tyle i kropka. Skoro więc już jesteśmy przy nie do końca pozytywnych tematach, to dziś kolejny z tej rodziny. Do nagrania tego odcinka zainspirowała mnie ta oto koszulka. Zapewne Garfield na niej pojawił się w związku z nowym filmem o tym właśnie sierściuchu, który właśnie chyba wszedł do kin. Ale te paski, no jednoznacznie czuję się, jakbym wyglądał jak więzień z jakiejś kreskówki z czasów mojego dzieciństwa.
Nazywam się Ricky, siedzę tu 1,5 roku.
I niech to będzie motywem przewodnim dzisiejszego odcinka, w którym zastanowimy się nad tym, za co inżynier może trafić przed sąd, a nawet do więzienia. Przygotowując się do tego odcinka i rozmawiając z kilkoma osobami na ten temat, zauważyłem, jak skrajnie niska jest świadomość potencjalnych konsekwencji swoich działań wśród inżynierów. Budowlańcy niby czują temat lepiej, bo wiadomo, budynki to ludzie, a katastrofy z udziałem ludzi to ogólnie dramat i to nawet jeśli nikomu nic się nie stanie. Załóżmy jednak, że jesteś inżynierem pracującym jako konstruktor maszyn i stanowisk zrobotyzowanych. Jakie konsekwencje prawne mogą mieć Twoje błędy w wykonywaniu swojej codziennej pracy? W jaki sposób jest to zależne od tego, czy jesteś zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, czy może kontrakt B2B? Otóż, konsekwencje prawne błędów popełnionych przez inżyniera konstruktora maszyn i stanowisk zrobotyzowanych mogą różnić się właśnie w zależności od formy zatrudnienia. I tak kolejno. W przypadku umowy o pracę możemy mówić o po pierwsze odpowiedzialności materialnej pracownika. Pracownik jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone pracodawcy w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych. Odpowiedzialność materialna jest jednak ograniczona. Zgodnie z kodeksem pracy, pracownik może być zobowiązany do naprawienia szkody maksymalnie do wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia, chyba że szkoda została wyrządzona umyślnie. Wtedy odpowiedzialność może być pełna.
Cały czas tłukło, ale to tak tłukło, całe noce, całe dnie tłukło.
Czyli jeśli pracodawca wykaże, że świadomie nie dopełniliście swoich obowiązków lub chcieliście na przykład zrobić komuś na złość, to będzie krucho. Po drugie, odpowiedzialność dyscyplinarna. Pracownik może ponieść konsekwencje dyscyplinarne, takie jak upomnienie, nagana czy nawet zwolnienie dyscyplinarne w przypadku rażącego naruszenia obowiązków pracowniczych. I po trzecie, najciekawsze, czyli odpowiedzialność karna. W przypadku, gdy błędy pracownika doprowadzą do poważnych wypadków, obrażeń czy nawet śmierci, może być on pociągnięty do odpowiedzialności karnej, jednakże musiałoby to wynikać z rażącego niedbalstwa lub celowego działania.
O! Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie.
A jak to wygląda w przypadku umowy B2B, czyli świadczenia usług w ramach własnej działalności gospodarczej? Mamy tu po kolei. Pierwsze to odpowiedzialność cywilnoprawną. W ramach umowy B2B odpowiedzialność jest regulowana przez przepisy kodeksu cywilnego. Osoba prowadząca działalność gospodarczą odpowiada za szkody wyrządzone z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania w pełnym zakresie. W umowie mogą być oczywiście zawarte klauzule dotyczące odpowiedzialności, w tym limitowania odpowiedzialności, ale brak takich klauzul oznacza pełną odpowiedzialność. i kropka. Po drugie, odpowiedzialność kontraktowa. Odpowiedzialność wynikająca z umowy B2B może być dokładnie określona w warunkach umowy, w tym kary umowne za opóźnienia, niewykonanie zadań czy nieprawidłowe wykonanie zadań. Po trzecie, odpowiedzialność karna. Podobnie jak w przypadku umowy o pracę, jeśli błędy prowadzą do poważnych konsekwencji, przedsiębiorca może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, szczególnie w przypadku zaniedbań lub umyślnego działania. Podsumowując krótko, umowa o pracę, ograniczona odpowiedzialność materialna do 3-miesięcznego wynagrodzenia i potencjalne konsekwencje dyscyplinarne, ale możliwe również odpowiedzialność karna w przypadku poważnych zaniedbań. Umowa B2B to z kolei pełna odpowiedzialność cywilnoprawna zgodnie z umową i przepisami kodeksu cywilnego, aczkolwiek jest możliwość zabezpieczenia się przed tym, o czym będziemy mówić w kolejnym odcinku. Podajmy jednak trochę przykładów. Zostańmy już przy tym inżynierze-konstruktorze. Jako inżynier-konstruktor maszyn czy też stanowisk zrobotyzowanych możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności sądowej, zarówno na gruncie prawa karnego, jak i cywilnego, czyli w sytuacji, w której ktoś, np. pracodawca, zleceniodawca lub inny przedsiębiorca lub klient wystosuje wobec Ciebie pozew w swoim imieniu lub w imieniu organizacji, jaką reprezentuje. Podaję tu więc kilka przykładów błędów, które mogą skutkować odpowiedzialnością w obu tych obszarach. Łączę to od razu z potencjalnymi konsekwencjami i możliwą odpowiedzialnością.
No hejka, co tam się z Tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? Dlaczego chcesz teraz się poddać tylko dlatego, że raz czy drugi Ci nie wyszło?
Czyli kolejno, odpowiedzialność karna. Po pierwsze, rażące niedbalstwo. Błędem jest na przykład zignorowanie kluczowych norm bezpieczeństwa podczas projektowania maszyny. Potencjalną konsekwencją wypadek, w wyniku którego ktoś doznaje poważnych obrażeń lub nie daj Boże śmierci. I odpowiedzialność to możliwość oskarżenia o nieumyślne spowodowanie śmierci, oby nie, lub uszczerbku na zdrowiu. Artykuły 155 i 156 kodeksu karnego, o ile nie pomyliłem. Po drugie, fałszowanie dokumentacji. Błędem może być np. podanie nieprawdziwych danych w dokumentacji technicznej, np. dotyczących wytrzymałości materiałów. Czyli sytuacja, w której ktoś do swojej pracy podszedł jak do projektu na studiach, czyli na YOLO. Konsekwencja: zawalenie się konstrukcji lub awaria maszyny prowadząca do szkód na zdrowiu lub mieniu. Możliwa odpowiedzialność: oskarżenie o fałszowanie dokumentów. Artykuł chyba 270 kodeksu karnego. Po trzecie, umyślne wprowadzenie w błąd. Potencjalny błąd to świadome wprowadzenie zmian w projekcie bez odpowiednich testów i analiz. Konsekwencja: wypadki lub awarie, które mogłyby zostać uniknięte. Odpowiedzialność: możliwość oskarżenia o umyślne narażenie życia lub zdrowia innych osób. Artykuł chyba 160 kodeksu karnego. Czwarta kwestia: brak odpowiednich testów bezpieczeństwa. Potencjalnym błędem może być niedopełnienie obowiązków przeprowadzenia testów bezpieczeństwa maszyn przed ich wdrożeniem do użytku. Konsekwencja: wypadki lub awarie, które mogłyby zostać wykryte lub uniknięte podczas testów. Odpowiedzialność: możliwość oskarżenia o nieumyślne spowodowanie zagrożenia zdrowia lub życia użytkowników maszyn. Artykuł 220 kodeksu karnego.
No i co uważasz?
No, moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest.
Kilka niedociągnięć? A gdzie tu są dociągnięcia? To jest jakaś prowokacja.
Piąta kwestia to niewłaściwa konserwacja i serwisowanie. Potencjalnym błędem jest zignorowanie zaleceń dotyczących regularnej konserwacji i serwisowania maszyn. Potencjalną konsekwencją awarie prowadzące do poważnych wypadków i możliwą odpowiedzialnością oskarżenie o nieumyślne spowodowanie zagrożenia w wyniku zaniedbania obowiązków. Tak jak wcześniej, potencjalny artykuł 160 kodeksu karnego. Punkt szósty to nieprzestrzeganie przepisów BHP. Potencjalnym błędem jest właśnie ignorowanie tego typu przepisów podczas projektowania lub montażu maszyny. Potencjalną konsekwencją wypadki przy pracy, które mogłyby być uniknięte przy przestrzeganiu tych przepisów. Potencjalną odpowiedzialnością możliwość oskarżenia o narażenie zdrowia i życia, m.in. pracowników obsługujących tę maszynę, wspomniany wcześniej artykuł 220 kodeksu karnego. Z kolei możliwe pozwy cywilne mogą mieć następujące podłoże. Po pierwsze, niewłaściwe wykonanie projektu. Błędem może być tu niezastosowanie się do specyfikacji technicznych lub norm branżowych. Potencjalną konsekwencją niesprawność maszyny, której naprawa wymaga znacznych nakładów finansowych. Potencjalną odpowiedzialnością roszczenia odszkodowawcze ze strony klienta za koszty napraw i przestoje w produkcji. Artykuł chyba 471 kodeksu cywilnego. Po drugie, błędy projektowe. Projektowanie maszyn bez odpowiednich testów symulacyjnych, na przykład, co prowadzi do częstych awarii. Konsekwencja, straty finansowe związane z naprawami i utratą zysków. Potencjalna odpowiedzialność, pozew cywilny, odszkodowanie za poniesione straty i utracone korzyści. Chyba artykuł 415 KC.
Bez paniki, bez paniki! W razie czego damy im sztabkę i nas puszczą.
Po trzecie, niedostarczenie odpowiedniej dokumentacji. Potencjalnym błędem może być tu brak dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi, na przykład do zamówionych maszyn. Konsekwencja, problemy w eksploatacji, a nawet wypadki wynikające z niewłaściwego użytkowania. Potencjalna odpowiedzialność, pozew o odszkodowanie za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania maszyny. Czwarta kwestia to nieprzestrzeganie terminów. Błędem są opóźnienia w realizacji projektów wynikające z zaniedbań w zarządzaniu projektem czy też czasem w trakcie tego projektu. Konsekwencja straty finansowe klienta wynikające z opóźnień w uruchomieniu linii produkcyjnej. Odpowiedzialność to pozew o odszkodowanie za straty finansowe wynikające z opóźnień, m.in. podobno 471 KC. Piąta kwestia, niewłaściwe materiały i komponenty. Potencjalny błąd, użycie niewłaściwych lub niskiej jakości materiałów i komponentów w projektach maszyn. Potencjalna konsekwencja, szybsze zużycie maszyn, częste awarie i konieczność kosztownych napraw. Potencjalna odpowiedzialność to także pozew o odszkodowanie za straty finansowe związane z naprawami i wymianą części. Wow, ale bubel. Szósta kwestia to nieodpowiednie szkolenie użytkowników. Potencjalny błąd, niedostarczenie odpowiedniego szkolenia dla użytkowników maszyn. Potencjalna konsekwencja, niewłaściwe użytkowanie prowadzące do wypadków na przykład lub wszelakich rodzajów uszkodzeń. Potencjalna odpowiedzialność, roszczenia odszkodowawcze za szkody wynikłe z braku przeszkolenia. Może być też nieprzestrzeganie specyfikacji klienta, gdzie błędem jest niestosowanie się do specyfikacji technicznych określonych przez klienta. Konsekwencja, maszyna nie spełnia oczekiwań lub wymagań, co prowadzi do jej niewłaściwego funkcjonowania. Potencjalna odpowiedzialność, tak jak w poprzednich wypadkach, pozew o odszkodowanie za straty związane z nieodpowiednią realizacją projektu. Kwestia numer 8 to niewłaściwe oznakowanie maszyny. Potencjalnym błędem jest na przykład brak odpowiedniego oznakowania ostrzegawczego na maszynach. Niby błahostka, a jednak. Konsekwencja, użytkownicy mogą nie być świadomi potencjalnych zagrożeń, co prowadzi do wypadków. Potencjalna odpowiedzialność, pozwy odszkodowawcze za szkody wynikające z braku ostrzeżeń właśnie. Czy po dziewiąte, nawet nieodpowiednie zarządzanie projektem, gdzie potencjalnym błędem jest brak odpowiedniego zarządzania projektem, w tym kontroli jakości i harmonogramu prac. Konsekwencja, przestoje produkcyjne, dodatkowe koszty oraz niedotrzymanie terminów dostaw. Odpowiedzialność, pozew o odszkodowanie za straty finansowe i utracone korzyści wynikające z opóźnień i błędów, które zaczęły się już na etapie zarządzania projektem. Podsumowując krótko, studia już się skończyły. Teraz jest praca i prawdziwe życie, a w życiu niestety za swoje błędy się płaci. Wiadomo, że sądy nie działają jakoś ekstra szybko, ale to plus i minus, bo kto chciałby być ciągany po sądach przez kolejne lata? Każde z potencjalnych przewinień trzeba najpierw udowodnić. Wiadomo, niekoniecznie musi być to łatwe. Oczywiście. Pewnie dlatego raczej rzadko słyszy się o tego typu sprawach i jednocześnie powoduje to tak małą świadomość potencjalnego problemu. Jeśli jednak jesteś inżynierem i podejrzewasz, że Twoja praca może nie przynieść oczekiwanych przez klienta, pracodawcę czy zleceniodawcę rezultatów, to przyłóż się do niej bardziej, doucz się albo po prostu ją odpuść. Machnięcie ręką na problem i przyjęcie podejścia, że jakoś to będzie, bo to nie Ty zapłacisz za swoje błędy, jest najgorszą możliwą taktyką. W najlepszym wypadku ktoś może dochodzić zwrotu kosztów za popełnione przez Ciebie błędy. W najgorszym Twoje olewactwo spowoduje czyjąś krzywdę. Przemyślcie to, a za tydzień powiem Wam, jak zrobić, by błędy się jednak nie zdarzały. A jak już się zdarzą, to jak zabezpieczyć się przed ich negatywnymi konsekwencjami. A tymczasem to tyle na dziś. Jeśli się Wam podobało, to wiecie co zrobić. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał na YouTubie, Spotify czy Apple Podcast, gdzie Wam wygodnie i gdzie aktualnie tego słuchacie. A tymczasem życzę Wam spokojnego dnia i do usłyszenia za tydzień. Cześć!